Dobrze, temat dzisiejszego słowa, by sól była solą, jest to rozważanie na temat 14 rozdziału z Ewangelii Łukasza. Jakoś Bóg mnie dotknął tym i forma też, którą przyjmie to nauczanie, jest związana z taką zachętą, którą otrzymałem jakiś czas temu. Pewien kaznodzieja powiedział: pastorzy, przestańcie już głosić kazania w kościele, zacznijcie z ludźmi czytać Biblię, bo oni w tygodniu jej nie czytają. Więc stwierdziłem, że może jest dobrze po prostu wziąć i kawałek Biblii wziąć i po prostu przeczytać razem. Może to czasami jest bardziej budujące niż wymyślanie jakichś cukiereczków, smakołyczków, jakiegoś sushi duchowego. Tylko po prostu wziąć i kawał Biblii razem przeczytać. To nie jest duży kawał, bo tylko 35 wersetów 14 rozdziału, ale myślę, że bardzo dobre. I przejdziemy to po kolei i niech Bóg do nas mówi. Jak będziecie mieć jakieś rzeczy, które będą was szczególnie jakoś dotykać jeszcze i budować w trakcie, to śmiało proszę włączajcie się do tego. Niech Bóg po prostu do nas wszystkich razem przez jednych, przez drugich mówi. Natomiast ten 14 rozdział zaczyna się od stwierdzenia, że Jezus wszedł w szabat do domu pewnego przywódcy faryzeuszy, aby jeść chleb, a oni go obserwowali. Więc kontekst tego całego rozdziału 14 jest taki, że Pan Jezus wchodzi do człowieka w sposób naturalny, określonego jako człowiek religijny, ale nie tylko po prostu religijny, ale przywódca religijnych ludzi, w sensie pobożnych ludzi, tak? Więc wiecie, Jezus w swojej służbie znajdował się w różnych miejscach. Był z grzesznikami, siadał z ubogimi, głosił na ulicach, na polach, nad jeziorem, z łódki, w bardzo różnych sytuacjach. Natomiast tutaj mamy taki kontekst, że on wchodzi do domu człowieka, który określa siebie jako człowiek pobożny i nie tylko jest człowiekiem tym pobożnym, ale też jest przywódcą wśród ludzi pobożnych, tak? Wśród tych, którzy deklarują życie z Bogiem. Więc wiecie, kiedy ja czytam ten rozdział, to od razu, jak tylko mi to przyszło do głowy, przeczytałem przywódca faryzeuszy, od razu pomyślałem o sobie. Oczywiście, wy macie takie popreligijno-kulturowe wyobrażenie o słowie faryzeusz, czyli od razu sobie myślimy, to są oni, ci w powłóczystych szatach z guzikami od szyi po samą krawędź na dole. I sobie mamy wszystkie religijne wyobrażenia o faryzeuszu, czyli to jest ten on. Ale wiecie, musimy być bardziej szczerzy i pokorni, kiedy czytamy nauczanie Jezusa i życie Jezusa, ponieważ to się wydarzało w Jego kraju, wśród Jego ludzi, w Jego narodzie, w tamtym czasie. On opisywał rzeczywistość, życie Jezusa jest umieszczone w rzeczywistości tej, w której On tam żyje. Więc kiedy my dzisiaj czytamy Biblię, to musimy ją odczytywać nie w sposób historyczny, co tam kiedyś Panu Jezusowi się wydarzyło, jakie miał ubranie i sandały, jaka architektura i krajobrazy i jacy tam ludzie byli. Tylko że kiedy dzisiaj czytamy Ewangelię, to musimy ją czytać, ponieważ ona przemawia, tak jak Jezus był, jest i będzie taki sam, wczoraj, dziś i na wieki ten sam, więc my musimy to odczytywać jako te słowa, które wydarzają się dzisiaj wśród nas. Więc słuchajcie, kim dzisiaj jest ten przywódca faryzeuszy, ten pobożny człowiek, lider wśród pobożnych ludzi, do których przychodzi Jezus? Wiecie, szczere odczytanie tego słowa jest takie, że to nie są oni, tylko to jesteśmy my. Podoba wam się to, czy nie?
Nie.
Oczywiście, mi też się nie podoba. Ale wiecie, ja chcę wziąć ze słowa pokarm, a nie pogłaskankę. Pogłaskankę też chcę brać. I wiele razy przychodzę do Boga i mówię: daj mi pogłaskankę, daj mi tuli luli, daj mi radość, daj mi po prostu, pociesz mnie w tej sytuacji, w której jestem. To jest bardzo dobre. Ale wiecie, też potrzebujemy chleba, potrzebujemy pokarmu, potrzebujemy wzrostu, tak? Daj nam, Panie, daj nam duchową kondycję, żebyśmy żyli, aleluja, żebyśmy dawali radę, aleluja. Bo nie żyjemy tylko z tego, że jesteśmy pocieszeni i zachęceni. Żyjemy z tego, że spożywamy duchowy pokarm, który daje nam siłę do tego, aby iść przez cały dzień. Amen. Kiedyś byłem z moim przyjacielem, byliśmy na ulicy Grójeckiej i mieliśmy za 2 godziny nabożeństwo i ten mój kolega do mnie mówił: ja mówię, a co tu zrobić jeszcze 2 godziny? A on mówi: Marek, chodź do Baru Mlecznego. Ten bar, tak w ogóle to funkcjonuje cały czas, on jest na róg Wałtajewski i Grójecki. No. Ja mówię, nie lubię barów. On mówi, chodź. A po co tam pójdziemy? On mówi, chodź, pójdziemy na kopytka. Ja mówię, aleś sobie wymyślił po prostu spędzanie czasu. Ja mówię, jaki to ma sens w ogóle? Kopytka, nie lubię kopytka. On mówi, chodź, kupimy kopytka. Musimy mieć siłę, dzięki, żeby żyć. Wiecie, to takie dziwne było, bo ja to zapamiętałem na całe życie. Ja to w wielu kazaniach później powtarzałem. Że po prostu, wiesz, że... Ja miał rację i poszliśmy, zjedliśmy te kopytka i faktycznie później było bardzo ostre nabożeństwo, dużo się działo i nie musieliśmy już myśleć o pokarmie, bo nasze ciała były wzmocnione, silne dzięki kopytkom, które wrąbaliśmy w Barze Mlecznym przy Grójeckiej. I wiesz, i to jest coś właśnie takiego z tym słowem, które czytamy, że możemy je odczytywać, szukać w słowie takich pogłaskanek łechtu, łechtu, tuli, tuli, głasku, głasku, ale ja wierzę, że Pan Jezus chce dać nam pokarm, który da nam siłę. Amen. Będziemy mieć te pierogi, te ziemniaki, tą kapustę, to wszystko, mięso, po prostu to wszystko, co potrzebujemy, żeby nasze ciała były silne. Duchowe ciała nasze były silne. Żebyśmy jako te nowe stworzenia mogli iść. Więc kontekst jest taki, że Jezus naucza czegoś konkretnego w domu pewnego pobożnego człowieka. Wiecie, i my, którzy jesteśmy pobożni, my potrzebujemy właśnie otwierać się na tego rodzaju kontekst nauczania Jezusa i mówić, Panie Jezu, okej, przyszedłeś do mojego domu, bardzo dobrze, okej. Teraz powiedz mi, czego ja potrzebuję. Czego naprawdę potrzebuje moje serce. Co ja potrzebuję usłyszeć, tak? Wiecie, teraz mieliśmy, niektórzy z was byli na tym wydarzeniu, tym szkoleniu Emanuel, na temat uzdrowienia wewnętrznego, tamten praktycznie ten pierwszy poziom, on dotyczy takiej formy spotykania się z Jezusem, który każdy może dla siebie zastosować, zanim w ogóle wejdzie w temat uzdrowienia wewnętrznego. Po prostu skorzystać z takiej lekcji, jak się spotykać z Jezusem. Ja przez ostatnie dwa tygodnie jakoś jestem naznaczony tym seminarium i szukam Jezusa, tak jak właśnie Marcin, który też był na tym spotkaniu. Szukam Jezusa właśnie, który jest obok mnie. I wiecie, to jest zaskakujące, bo ktoś krytycznie spojrzał na to nasze seminarium i powiedział, mam sobie wyobrażać Jezusa, tam można sobie wyobrazić Go tak, jak się chce. Powiem wam, to jest bardzo ciekawe, że to jest właśnie dokładnie odwrotnie, że kiedy my przychodzimy ze szczerym sercem do Niego, to On często nie objawia się nam takim, jakim my byśmy chcieli Go zobaczyć i wcale niekoniecznie mówi nam to, na co my jesteśmy gotowi i co już w tej chwili byśmy chcieli usłyszeć. Ale kiedy przychodzimy ze szczerym sercem, to On nam się objawia takim, jakim jest i daje nam to, co my potrzebujemy usłyszeć, a nie to, co my chcemy usłyszeć. To jest w ogóle niesamowite dla mnie odkrycie. Po tym całym seminarium myślałem, Emanuel, myślałem sobie, a okej, to fajnie, to teraz będę słyszał to, co mi potrzeba. Wiecie, a po prostu ona na przykład, Patty powiedziała tę historię o kobiecie, która przez cały rok przychodziła do Jezusa w czasie tego, kiedy decydowała się Go szukać, znajdywać, zobaczyć Go, usłyszeć Go. Mówi, że przez cały rok nie mogła przejść takiego progu, że ciągle widziała siebie siedzącego na kolanach Jezusa i On nic do niej nie mówił. Ja wiesz, słuchałem tego na tym seminarium w czwartek, piątek, sobotę i sobie myślę, ale jakaś taka odporna jednostka po prostu. Po prostu taka twarda, nie tam potrzebowała uzdrowień, jakichś uleczeń, poczuć Boży pokój, żeby potem coś usłyszeć, nie? Będzie bardzo ciekawe, bo już od niedzieli po seminarium ja się spotykam z Jezusem, a On cały czas na mnie patrzy i mówi, jest okej, Marek, jest okej. Myślę, ja Cię kręcę, ale ze mnie odporna jednostka. Się okazuje, że to, co potrzebuję najbardziej usłyszeć, to o tym, że On nad wszystkim czuwa i trzyma w swoim ręku. I teraz się tylko modlę, żeby u mnie nie było rok, jak było u tamtej laski, która przez rok siedziała na kolanach Jezusa, zanim była gotowa, żeby usłyszeć inne rzeczy. Więc wiecie, to jest niesamowite. Jezus przychodzi do domu pobożnego człowieka, bo tak należy to odczytywać. My nie musimy od razu czytać tych wszystkich kontekstów, które nam wyprały głowy przez całe średniowiecze i 2000 lat chrześcijaństwa, czyli tego opornego Żyda, który nie chciał przyjąć Jezusa. Nie, musimy spojrzeć na tego faryzeusza jako na przywódcę po prostu religijnego człowieka, zadeklarowanego jako człowieka pobożnego, szukającego Boga. Bo to my, to jest ilustracja wielu z nas. To jest nasza ilustracja. My mamy Boga na ustach, my mamy Boga na deklaracjach, my naszym postępowaniem mówimy, że idziemy za Nim. I to jest spotkanie nas z Jezusem. Okej? Weźmy to pozytywnie. Jezus jest pozytywny, wiecie, bo On wchodzi do domu tego człowieka pobożnego. Okay? Wiecie, Jezus tam nie przychodzi na zasadzie, dobra, byłem nad jeziorem, byłem na górze, uczyłem z łódki, uczyłem w Jerozolimie, a teraz wejdę do tego gniazda szerszeni, jakim przypalę, to tylko tym pójdzie. Jezus do niczego domu tak nie przychodzi, Jezus tak nie traktował faryzeuszów. On nie przyszedł tam po to, żeby odpalić bombę w gnieździe szerszeni. On, słuchajcie, przyszedł tam i miał, i tam było normalne było przyjęcie. Oni tam siedzieli, rozmawiali, mieli dobry czas. Zresztą za chwilę to zobaczycie. Tam po prostu się, to było normalne spotkanie, tak? Jezus przychodzi w normalny sposób do naszego domu. Więc przyszedł. Takich mam kilka lekcji. Na koniec będzie podsumowanie z tego całego rozdziału. Pierwsza jest taka, nie myślmy o tym, że to świat jest zły, myślmy o własnym nawróceniu. Szczególnie my, którzy należymy już do Boga. Jezus przyszedł do domu faryzeuszów. Jezus przychodzi do naszego domu. Okay? Nie myślmy o tym, słuchajcie, że to świat jest zły, potrzebuje nawrócenia, tam są problemy, tam są źli ludzie. Nie, zatrzymajmy się w naszych domach, widząc Jezusa wśród nas i zobaczmy, co On chce nam powiedzieć i jakiego oczekuje nawrócenia od nas. Okay? Jakiej zmiany oczekuje w naszym domu. To jest o wiele ważniejsze. Okay? To jest pierwsza lekcja z tego rozdziału. Teraz czytamy dalej. A oto był w nim pewien człowiek chory na puchlinę. Wtedy Jezus zapytał znawców prawa i faryzeuszy, czy wolno uzdrawiać w szabat. Lecz oni milczeli. On zaś ujął go, uzdrowił go i odprawił. Widzicie, kolejna rzecz. Słucham?
Amen.
Amen. Ola, dzięki, Krzysztof. Tego właśnie dzisiaj bardzo potrzebuję właśnie takich elementów. Dzięki. Ale we właściwych momentach. Okej, okay. Dobrze. Wiesz, to jest bardzo ciekawe w tej historii, ponieważ w większości przypadków Jezus, kiedy coś robił w szabat, to po prostu nic sobie z tego szabatu nie robił. Znaczy, ja jestem absolutnie przekonany, że Jezus nigdzie nie złamał szabatu, tak jak czytam Biblię. On, jeżeli coś złamał, to złamał ludzkie tradycje. Tak w ogóle nawiasem mówiąc. Bo wiecie, są chrześcijanie, którzy uczą, że Jezus przez całej swojej służbie prawo Mojżesza miał głęboko w nosie, robił, co chciał i specjalnie popełniał bluźnierstwa, żeby zbulwersować ludzi, odrzucić religię żydowską i wprowadzić swoją. Nie, absolutnie z dala się trzymam od takiej koncepcji. Wierzę, że Jezus absolutnie w żadnym momencie nie złamał prawa, bo nie zgrzeszył. Tak? Więc w większości przypadków, kiedy Jezus coś robi w szabat, uzdrawia, coś czyni, to po prostu nic sobie z tego nie robi. Natomiast to wydarzenie jest trochę inne, ponieważ On świadomie chce sprowokować tych ludzi do nowego sposobu myślenia. I mówi do nich, czy wolno uzdrawiać w szabat. I on wie, że za chwilę uzdrowi tego człowieka chorego, który jest wśród nich. Więc na dzień dobry chce ich poderwać. Chce ich zahaczyć. Chce ich sprowokować. I to jest kolejna lekcja z tego rozdziału. Czy my w naszym życiu za bardzo nie skupiamy się w naszej pobożności na takim temacie, co nam wolno, a co nie wolno? Co wolno chrześcijaninowi, a czego nie wolno chrześcijaninowi? Niestety, słuchajcie, taka jest natura religii, taka jest natura życia pobożnego człowieka, że to próbuje się wedrzeć do naszego życia i być, stanąć na pierwszym planie naszego życia. Czy ja żyję jak należy, co mi wolno, czego mi nie wolno? Więc Jezus, wiedząc, że oni żyją w ten sposób, od razu prowokuje. A czy wolno? Dzisiaj mamy, w chrześcijaństwie mamy wiele takich dyskusji. Ja ostatnio je różne toczę. Na przykład, czy wolno dać ślub rozwodnikowi? No, jest temat. Żre. Tak? A czy jak ktoś się nawrócił, ale jeszcze nie rzucił papierosów, czy wolno go ochrzcić?
Jak najbardziej.
A czy członkiem zboru może być człowiek?
Może być. Ale czy kogoś powinien?
Ale czy świnia może być członkiem zboru? Co wolno i czego nie wolno? A czy ja mogę, czy jako się narodziłem na nowo, czy mogę chodzić do kina? O, ale zależy na co. Czy chrześcijanin może chodzić, zależy na co. I to jest po prostu... Jeżeli... I wiesz, To jest lekcja od Pana Jezusa dla nas, bardzo ważna, bo jeżeli popadniemy w coś takiego, to tracimy wiele elementów. Pierwszy element życia, jaki tracimy, to radość. Pierwszy element życia, jaki tracimy, kiedy zaczynamy żyć według wolno, nie wolno, należy, nie należy, zakaz, nakaz, kara, nagroda, to pierwsze, co tracimy, to tracimy radość.
A wolno stracić radość?
Wolno, ale czy to przyniesie korzyść?
Wszystko wolno, ale czy to przyniesie korzyść? Dzięki, Maja. Więc wiecie, pierwsze, co tracimy, tracimy radość. Popadamy po prostu w kierat, co ja robię dobrze, co ja robię źle. Tak? I przestajesz po prostu mieć radość. Wiecie, to jest taka ilustracja ludzi, którzy w dzisiejszych czasach mamy formę tego o charakterze niereligijnym, która rządzi światem. Tak? To jest, zobaczcie, cała kultura dbania o zdrowie, o higienę, o zdrowe odżywianie, o po prostu o kulturę fizyczną. Tak? Ludzie żyją pod pewnymi presjami. Nie mogą się po prostu często cieszyć z prostych rzeczy. Są zmęczeni, padają na kanapę i po 3 sekundach już wiedzą, że powinni być na rowerze. Tak? Albo mają jakiś skołatany czas, włączają sobie dobry film, żeby odetchnąć, trochę się zresetować i już przy drugiej scenie wiedzą, że ona jest niemoralna i powinni wyłączyć to. Siadają do jedzenia, pachnie, smakuje, ale już po prostu po 4 kęsie wiedzą, że rzeczy są toksyczne pewne. I po prostu wiesz, i się zaczyna miazga. Jak wtedy żyć? No wtedy życie jest po prostu piekłem. Wtedy patrzymy na ludzi, którzy wiesz, którzy żyją w krajach trzeciego świata, wszystko co mają to skażoną żywność i chińskie plastiki do wykorzystania różnego rodzaju, a są szczęśliwszymi ludźmi niż ludzie z zachodu, którzy mają na wszystko aplikacje. Jak zdrowo jeść, jak zdrowo żyć, ile kroków w tygodniu zrobić i tak dalej. Oni są szczęśliwsi. Dlaczego? Bo po prostu nie żyją pod jarzmem wolno, nie wolno, tak? Żyją w strachu. To jest obraz świecki, ale jest też obraz o charakterze religijnym, tak? Czyli po prostu moja pobożność, która sprowadza się do tego, co powinienem robić, czego nie powinienem robić. Czy to, co robię, to jest w porządku, czy to robię, co nie w porządku. Siebie łajam, innych łajam, tak? Siebie pilnuję, innych oskarżam, siebie oskarżam. I zaczyna się cały kierat. To jest druga lekcja, którą nam Jezus daje, już zadając to pytanie, czy wolno uzdrawiać w szabat. Lecz oni milczeli. Teraz kolejna lekcja. On zaś ujął go, uzdrowił i odprawił. Wiecie, trzecia lekcja z rozdziału 14 Ewangelii Łukasza jest taka. Twoją pierwszą misją jest manifestowanie miłosierdzia w mocy Bożej. Jeżeli masz się czym zająć w swoim życiu, to nie skupiaj się na tym, co ci wolno, czego ci nie wolno robić. Ale skup się na tym, jakie możliwości otrzymałeś przez to, że otrzymałeś Ducha Świętego i nowe, żyjące, kochające serce, które jest w tobie. Popłyń na tej fali.
Amen.
Nie płyń na fali katalogu, sprawdzając ciągle swoje życie, ile toksyn religijnych czy naturalnych jest w twoim życiu, ale popłyń na fali, ile mogę tego miłosierdzia i Bożej miłości udzielić cierpiącemu światu, który jest, bo mam i miłosierdzie, mam miłość i mam moc Bożą, która za tym stoi. Wiecie, to, co mnie fascynuje w życiu Jezusa i co nigdy nie pasowało do życia wielu pobożnych ludzi nawet, to jest to, że on nie był człowiekiem, który po prostu, tak jak my go często widzimy, kochający Jezus, jako ten, który, wiesz, tam głodzi, wyciąga portmonetkę, tu da 5 zł, tam da 10 zł. Jakoś tak dziwnie Jezus okazywał tą miłość, uzdrawiając chorych z zupełnie beznadziejnych sytuacji, wskrzeszając zmartwych, oczyszczając z trądu, ludzi sparaliżowanych podnosząc. Wow! To jest forma miłosierdzia objawionego w mocy. Podoba wam się to? Wiecie, my jako tacy dobrzy, moralni chrześcijanie, my łatwo zrobimy taki element, że okażemy serdeczność, współczucie i pomożemy naturalnie. Ale jak ognia boimy się sytuacji tak zwanych niemożliwych lub możliwych tylko dla Boga. A zobaczcie, my możemy po prostu zrobić coś takiego. Uzdrowił go i odprawił. To jest okazanie Bożego serca, tak? Jezus wyjaśnia to i mówi. I powiedział, któż z was, jeśli jego osioł lub wół wpadnie do studni, nie wyciągnie go natychmiast w dzień szabatu? A oni nie mogli mu odpowiedzieć. Okay? Jezus mówi, zobaczcie, robicie dobre rzeczy robicie, kiedy one dotyczą waszego dobra, żeby jego nie utracić, tak? Cierpiące zwierzę ratujecie. Zróbmy to z innymi ludźmi. Okay? Znaczy, Jezus daje nam dobrą strzałę, dobry kierunek wskazuje nam dla naszego życia. Nie, wolno, nie wolno, można, nie można i tak dalej. Prawo Mojżeszowe nie zabraniało uzdrawiać w szabat. Ale mówi, okaż miłosierdzie, okaż, i to w mocy Bożej okaż miłosierdzie. Amen? Po prostu pójdź na całość. To jest niesamowite. Teraz może słyszeliście, Heidi i Roland Baker tam w zeszłym tygodniu napisali list, co tam się dzieje w Mozambiku. Zwróciłem uwagę na to, jak to napisali, bo od razu wszyscy chrześcijanie zaczęli tam lajkować, przesyłać dalej informacje, co to się dzieje. Do mnie już z trzeciej ręki gdzieś dotarł jakiś post, że życie Heidi jest zagrożone. Heidi i Roland napisali bardzo wyraźnie, że to jest jedyna informacja, która jest oficjalna na temat, co się dzieje. To jest bardzo, bardzo ważne, żebyśmy mówili, jak rzeczy się mają, a nie jak ludzie gadają, że się mają. Faktycznie jest zagrożenie życia, które, ale ludzi, którzy mieszkają przynajmniej 2 godziny drogi od miejsca, w którym oni funkcjonują, i oni się dzisiaj zajmują ludźmi, którym spalono domy, w których jest wojna, którzy uciekają do nich. To jest główny problem. Ich życie nie jest zagrożone w pępnie. Zagrożone jest życie studentów, którzy nie mogą dokończyć studiów, bo im cofnięto wizę i będą kończyć swój semestr w RPA i muszą wyjechać, tak? Więc na tym polega zagrożenie, że będą musieli kupić dodatkowy bilet lotniczy. Z ileś tam osób? 200 osób? 60 osób śpi w pokoju razem, bo nie mają domu, tak? Więc, ale to było ciekawe, bo akurat zwróciło to moją uwagę, bo jak Roland był u nas, to bardzo radykalnie mówił o życiu z Bogiem, o cierpieniu, o tym, czym jest prawdziwe życie. A później pierwsze nagranie, które mi trafiło w moje ręce, było takie, że on uczy studentów i mówi, że musisz chodzić w mocy Bożej, bo nie mamy jak pomóc temu światu. Wiesz, to jest niesamowite, jak mi się to skleja, wiesz, przez całe moje takie religijne życie, jak widziałem ludzi, którzy radykalnie pomagają ludziom cierpiącym, to byli ludzie, którzy oddawali swoje pieniądze, oddawali wszystko, jak, nie wiem, Matka Teresa z Kalkuty i tak dalej, tego typu jakieś tam ilustracje takie, tego typu, o charakterze takim charytatywnym, natomiast tu widzę ludzi, którzy dają te rzeczy, karmią, tak? Dają dom swój, oddają i tak dalej, ale w tym samym momencie uważają, że wszystko, co mają, jest dzięki mocy Bożej, żeby to dać. I dają również uzdrowienia, wiesz, wskrzeszają zmartwych, przywracają wzrok, przywracają słuch. To jest niesamowite, wiecie. Nie wiem, Wiola mi obiecywała, że będzie na nabo z Wendelem. Są na górze? Z dziećmi? Okej, okay, zgarnęli. Okej. Okay. Ja pamiętam, jak Wiola pojechała do szkoły, do Heidi i pierwsze, tam przyjechała po którymś powrocie i do mnie mówi: Marek, czekam na swój pierwszy taki cud. Ja mówię, jaki? Jakiś ślepy, jakiś głuchy. No i to tak na serio? Wino? I wróciła po którejś podróży i mówi, mam swojego pierwszego głuchego. Gdzieś tam w Sudanie, gdzieś tam na jakiejś głębokiej wsi, po prostu kompletnie głuchego człowieka się pomodliła, uzyskał słuch. Później to samo było, wiesz, to samo było z Michalakami. Michalakami?
Tak.
Oni swoje nazwisko piszą na Facebooku od tyłu, zawsze, zawsze mi się myli. I Michał. Michał? I Michał. Tak. I Michał właśnie jak byli w Pębie, opowiedział mi, jak widział na własne oczy, modlił się o głuchego, nie mógł go uzdrowić, przyprowadził go do Heidi. Heidi mówi, to jest proste, włożyła palec w ucho temu głuchemu, pomodliła się i odzyskał słuch. I to jest właśnie to, czego Jezus nas uczy po prostu. On do swoich uczniów mówi, wiecie, on mówi, idźcie, uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych. To jest okazywanie miłości, miłosierdzia, tego, co otrzymaliśmy, co jest w naszych sercach, za darmo. To powinno być skupieniem naszego życia, a nie na tym, co wolno, a co nie wolno nam robić. Wow! To jest właściwy kierunek. Amen. Chrześcijaństwo moralne, czy to, które objawia moc Bożą i zachowuje moralność, tak? Halleluja. To była trzecia lekcja, wiecie. One wszystkie te lekcje są, to jest dla tych, którzy się spóźnili, one wszystkie odbywają się w domu człowieka pobożnego, religijnego. Teraz czytamy dalej. gdy zauważył, że zaproszeni wybierali pierwsze miejsca, opowiedział im przypowieść. Gdy ktoś cię zaprosi na wesele, nie siadaj na pierwszym miejscu, aby czasem ktoś ważniejszy od ciebie nie był zaproszony przez niego. Wówczas przyjdzie ten, który ciebie i jego zaprosi i powie ci: ustąp temu miejsca, i wtedy ze wstydem musiałbyś zająć ostatnie miejsce. Lecz gdy będziesz zaproszony, idź i usiądź na ostatnim miejscu, a gdy przyjdzie ten, który cię zaprosi i powie ci: przyjacielu, przesiądź się wyżej. Wtedy doznasz ci wobec współbiesiadników. W ogóle czytałem to kilka razy i tak sobie myślę, żyjemy w jakichś innych czasach. Ta przypowieść na wiele sposobów przeżarła nam savoir-vivre nasze. I tak naprawdę tą przypowieść stosują w swoim życiu i wierzący, i niewierzący. No chyba, że chcą być, że są burakami. Ale tak naprawdę i wierzący, i niewierzący, zwracając na to uwagę. Wiesz. Generalnie mamy jakiś problem innej natury. W kościele przez całe 20 ponad lat mojego bycia pastorem muszę ludzi przesadzać z ostatnich rzędów do pierwszych. I wielokrotnie czytając tą przypowieść miałem ochotę powiedzieć: nie. Ja mam inną przypowieść. Jak przychodzisz do kościoła i zajmujesz ostatnie miejsce, to uważaj, bo już niedługo nie będziesz przychodził. Bo siedzisz blisko drzwi. Za blisko drzwi. I wypadniesz z obiegu już.
Blisko na krawędzi.
Siedzisz na krawędzi. Więc wiecie, to jest bardzo ciekawa rzecz. Natomiast być może w czasach Jezusa to pracowało trochę w inny sposób i ta po prostu przypowieść, ona była żywa w inny sposób i ona pokazywała, że jednak ludziom zależało właśnie przez to siadanie na pierwszych miejscach na to, żeby być zauważonymi. Dzisiaj dla nas siadanie na pierwszym miejscu jest czymś innym. Nie jest siadaniem na urodzinach u cioci obok cioci. Tak? Przychodzisz pchać się, przepraszasz wujka, bo ty przyniosłeś największy bukiet kwiatów i będziesz siedział koło cioci na urodzinach. Tak? Albo przychodzisz do zboru i po prostu: pastorze, ale kiedy będę mógł siedzieć w pierwszym rzędzie, już jestem nawrócony 3 tygodnie. Ja po prostu ciągle mówię: siadajcie tu w pierwszym rzędzie, bo to jest strasznie słabe dla mnie siedzieć samemu w tym pierwszym rzędzie całe życie. No i no tak, słuchajcie, ale to jest cud w ogóle. To jest Ryszard z Magdą, to jest cud. Oni przyszli po prostu we wrześniu, przyłączyli się do kościoła i po prostu siedzą. To Iza was zaprosiła, tak? Ale wiecie, raz ich zaprosiła i oni zaproszenie nieodwołalne już nigdzie więcej nie usiedli. I dla mnie jest super, bo po prostu jak oni są w kościele, to ktoś obok mnie siedzi, a tak to nikt obok mnie nie siedzi. Więc słuchajcie, więc cała ta przypowieść, ona mówi, ja mam nadzieję po prostu. Ja mam nadzieję, że to się zmieni. Natomiast cała ta przypowieść, ona mówi o człowieku, który domaga się, szuka wywyższenia swojego życia, bycia zauważonym, tak? Wiecie, to szczególne miejsce tu jest nazwane zasiądź wyżej, przyjacielu, tak? Więc tam o to siadanie na uczcie, ono w tej kulturze, ono dotyczyło pewnej hierarchii, tak? Ja myślę też, że to wiesz, jakoś w społeczeństwie to też funkcjonuje, tak? Bo są, wiecie, teraz mamy Mistrzostwa Świata i są te loże dla VIP-ów, tam trzeba dobrze zapłacić, tak? I tam nawet jak są ludzie, którzy w ogóle się piłką nie interesują, ale kupują te bilety w tych najdroższych klimatyzowanych lożach. Nie chodzi o to, żeby widzieć mecz lepiej. Chodzi o to, żeby ich kamera zauważyła po prostu. I żeby to oni byli znani z tego, że tam siedzieli i ze swoich znajomków, ziomków zaprosili do swojej klimatyzowanej loży, w której jest, wiesz, oddzielna toaleta, bar i jeszcze może jacuzzi jakieś. Wiecie, więc to funkcjonuje. I teraz Jezus, zobaczcie, on mówi w domu tego, bo widzi, co się dzieje na tym przyjęciu, on zwraca na to uwagę i mówi: człowieku, nie szukaj swojego wywyższenia, tak, jak jesteś pobożny. Z kolejna lekcja, którą nam Jezus mówi i mówi: bo każdy, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Więc jeżeli w naszym życiu, powiem tak, nie szukaj swojego wywyższenia. I teraz dodamy 3 minuty ciszy, żeby dobrze to wybrzmiało. Pytanie jest, dawaj.
A kto się poniża? Czyli co, mam się poniżać?
Tak, a pytanie jest tutaj w tym wersecie, jak kto się poniża. Tak, to jest kolejny mój punkt. Zaraz rozwinę. Ale pierwsza prawda, która do mnie dociera, to nie szukaj swojego wywyższenia. Teraz 3 minuty ciszy, żeby wybrzmiało. I to jest, powiem ci, to jest super, że Jezus jest w tym domu tego po prostu pobożnego człowieka. Tego przywódcy faryzeuszów. Bo to jest, wiesz, to jest coś, co jest w naturze każdego z nas. Pamiętacie tą inną historię, w której Jezus swoich uczniów, tak? Kiedy była ta historia z tymi, którzy przyszli i powiedzieli, matka przyszła, tak? Dwóch uczniów, żeby siedzieli po jego prawicy w królestwie. Jezus im powiedział, pamiętacie, jeżeli ktoś chce być pierwszy. Nie powiedział, nie chciej być pierwszy. Czy to źle jest być pierwszym? On powiedział, nie, jest droga do bycia pierwszym. Niech będzie sługą wszystkim, tak? Wszystkich. Myślę, że to jest bardzo podobnie, co Jezus pokazuje. Mówi, nie szukaj swojego wywyższenia tutaj, w tym świecie, w tych standardach, w oczach tego świata. Bo to, że masz pragnienie wywyższenia, jest naturalne. Jesteś Synem Bożym, jesteś Dzieckiem Bożym, jesteś stworzony przez Boga, jesteś obdarzony godnością. Nikt normalny nie będzie szukał swojego poniżenia. Szukanie poniżenia w sposób jakiś, nie wiem, taki pobudzony jest zaburzeniem. Jest jakąś dysfunkcją. Coś nie tak w tobie funkcjonuje, jak ty chcesz się po prostu cały czas poniżać. Kiedyś spotkałem człowieka w takiej konferencji o uzdrowieniu wewnętrznym. To był człowiek, któremu bardzo chcieliśmy pomóc. On miał taki odruch, że cały czas wzrokiem szukał ludzi, szukał akceptacji. Ale jak tylko się z nim łapał kontakt wzrokowy, to on spuszczał wzrok. Wszyscy to widzieli po prostu. Wszyscy to widzieli. Nie mógł... Później rozmawialiśmy. Okazało się, że był strasznie maltretowany przez rodziców. Był bity. Wytworzył się w nim po prostu taki odruch, wiecie, jak wręcz u zwierzęcia, że po prostu, że nie można trzymać kontaktu wzrokowego, bo jest to niebezpieczne. Że jak tylko ktoś na niego patrzył, on spuszczał wzrok. Jeżeli my nie szukamy jakoś tak naturalnie, żeby po prostu nikt nas nie widział, jestem nikim, po prostu uciekam za każdym razem, okej, to potrzebujesz przyjąć Bożą miłość. Bóg chce uzdrowić twoje serce, Bóg chce ciebie przyciągnąć na swoje kolano, On chce cię wywyższyć w swojej miłości. No? Ale to, co tu mówi Jezus, ja wiesz, że dotyczy innej rzeczy, On dotyczy tego, że już jesteśmy zaakceptowani, mamy Jego miłość, mamy jakieś uzdrowienie, jesteśmy w jakimś miejscu, ale ciągle się po prostu wiercimy, żeby być zauważonymi, tak? I to przybiera różne formy. Myślę, że wtedy zaczynamy sobie szkodzić. No dobrze, a teraz Jezus mówi to, co Monika zapytała. No dobrze, ale kto się poniża, będzie wywyższony. Więc moja prawda jest taka na dzisiaj, punkt 5 z rozdziału 14 Łukasza. Zabiegaj o swoje poniżenie.
Jak to się robi?
Wiesz, ja nie wiem. Chciałbym powiedzieć po prostu, że róbcie to tak, jak ja to robię. I prawdopodobnie trzeba by tam jeszcze po prostu przestudiować, tak? I barwy tego słowa, poniżenie, przestudiować. O co Jezusowi chodziło? Ale On to mówi... Kto się poniża, będzie wywyższony. Nie kto doznał upokorzenia, będzie wywyższony. Tylko ktoś jakby się sam zdecydował na to poniżenie, uniżenie. Zdecydował się na pokorę, zdecydował się na pójście na dół. Zdecydował się na uznanie drugiego człowieka za wyższego od siebie. Więc to jest bardzo proste. Na przykład, słuchajcie, każdy z nas jest w czymś dobry, tak? Powiedzmy. W czymś. Albo ma jakąś wiedzę na jakimś poziomie wyższą od kogoś innego. Czyli w małżeństwa to świetnie wychodzi, bo żona jest lepsza w innych rzeczach, mąż jest lepszy w innych rzeczach. Wiecie, ja mam świra na punkcie geografii od zawsze. Prawdopodobnie mógłbym w jakichś quizach wziąć udział. Może kiedyś powinienem, nawet parę osób mi radziło. Dla mojej żony liczby, geografia są rzeczy drugorzędne. Ona widzi anioły w chmurach i w falującym zbożu dostrzega proroków Pana i tam... A jak chce coś w przybliżeniu podać, to nigdy nie używa zer, tylko mówi, to było chyba, to było około 1327.50. Ja mówię, to tak się nie zaokrągla. Zakręga się chociaż do 1300, no żebyś, albo 1000, no, to jest dobre zaokrąglenie. Dla mojej żony geografia i liczby nie mają znaczenia. Więc ja już jestem wywyższony. I teraz siedzimy w samochodzie, jedziemy, rozmawiamy z dziećmi o wakacjach i moja żona mówi, ja z Przemkiem mówię, no wiecie, Przemek mówi, no bo teraz mecz w Chorwacja grała w Kaliningradzie, to gdzieś tam blisko przy granicy. A Iza mówi, no my z twoim tatą byliśmy w Kaliningradzie. Wiecie, ja siedzę w samochodzie i teraz tak. Dobrze, że wszyscy pasażerowie patrzą w jedną drogę, więc nie widać moich przewracających się białek wtedy. W Kaliningradzie, Jezu. W jakimś Kalininie może byliśmy, albo innym. Kalinka jakiś, bo byliśmy razem w Rosji. Ale w życiu nie byliśmy w Kaliningradzie. Ale powiem wam, tu nie zdałem lekcji, kto się poniża, będzie wywyższony. To od razu wszystko ze mnie wyskoczyło. I za w życiu nie byliśmy w Kaliningradzie. I za po prostu już tak. Ja chciałem rozmowę o tym meczu Chorwacji w Kaliningradzie kontynuować z synem, ale już było posprzątane. Dojechaliśmy, słuchając, worship leciał z MP3 i już nikt z nikim nie rozmawiał, ani geografii, ani o piłce nożnej. No. Myślę, że moim poniżeniem, kto się poniża według tych słów Jezusa, było wtedy po prostu przełknięcie śliny i powiedzenie, nie, kochanie, nigdy tam nie byliśmy. To jest, były podobne nazwy, ale nigdy tam. Ale ja się nie poniżyłem, ja się wywyższyłem. W Kaliningradzie, w życiu nie byliśmy. Kaliningrad i od razu, wiecie, no to ja muszę, teraz już będę pokutował, tak, pokutować do końca. Ja dalej powiem wam wszystko, co ja powiedziałem. Ja powiedziałem, Kaliningrad, dawny królewiec, stolica Prus, to leży niedaleko Elbląga, kochana, tam, gdzie twój mąż pochodzi. Tam się z Braniewa na piechotę przechodzi i tam są ci mrówki, te chodzą, handlują na granicy, przemyt graniczny. To cała kanonada. Więc teraz spotykasz się z drugim człowiekiem i oczywiście, jak się poniżysz, to znaczy, że idziesz w dół z całą swoją wiedzą, kompetencją, wszystkim, co wiesz, czym możesz zaimponować, czym możesz tego człowieka zgasić. Zgasić drugiego człowieka można wszystkim. Postawą, słowem, wiedzą, kasą. Prawda? Proszę pana, która godzina? Nie, żon nie ma żadnego zegarka. Ja mam to jeszcze. Jaki mam? No wiesz. Więc ja myślę, że to jest... Dobra. Nie wiem, czy to wam pomaga. Myślę, że coś jest w tym właśnie. Nie zabiegaj o swoje poniżenie. Czyli po prostu... Wiecie, wywyższenie, poniżenie zawsze jest w kontekście. Tutaj na uczcie siedzieli ludzie, tak? I te miejsca coś oznaczały. Więc poniżenie się dotyczy postępowania w kontekście bycia z innymi ludźmi. Tak? Nie to, że ja teraz po prostu od dzisiaj się poniżam, tak? I teraz po prostu wszystkim pokażę, jak ja się poniżam. Nie, to wychodzi w kontekście konkretnej uczty, konkretnego spotkania, konkretnego zagadnienia. Wiecie, no dobra, ja trochę na Biblii się znam, tak? I teraz ktoś przychodzi, żeby ze mną porozmawiać i zadaje pytanie. Można zrobić na wiele sposobów, ale można od razu wszystko sknocić. To nie czytałeś? Nie, nie Noe zbudował. Nie, nie.
Nie Noe zbudował wieżę Babel.
Nie Noe zbudował wieżę. Nie Abraham wyprowadził z niewoli egipskiej. Nie, nie, przyjaciel. Dobra, okej. Więc jedna prawda. Zabiegaj swoje poniżenie. Kolejna prawda. Dobrze. Powiedział też do tego, który go zaprosił. Gdy wydajesz obiad albo kolację, nie zapraszaj swoich przyjaciół, ani braci, ani krewnych, ani bogatych sąsiadów, żeby się czasem oni w zamian nie zaprosili i miał być odpłata. Werset 12 realizuje. Nikogo nie zapraszam. Jest! Z całego rozdziału 14 tutaj nie mam żadnych wyrzutów sumienia. Tak jak Pan Jezus przykazał, powiedział, nie zapraszaj, to ja nie zapraszam. Nie, to był oczywiście żart. To był oczywiście żart. O, lecz gdy wydajesz ucztę, zaproś ubogich, ułomnych, chromych i ślepych, a będziesz błogosławiony, bo nie mają ci czym odpłacić, ale otrzymasz odpłatę przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych. Okay? Kolejna prawda z tego 14 rozdziału, jak sobie go czytamy dzisiaj spokojnie, jest taka, nie żyj w systemie coś za coś. Okay? Tu jest powiedziane, że będziesz błogosławiony, bo nie mają ci odpłacić i otrzymasz swoją odpłatę przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych. Cokolwiek robisz w życiu, oczekuj nagrody przy swoim zmartwychwstaniu. Tam oczekuj nagrody. Będziesz naprawdę błogosławiony. Robienie teraz po prostu czegoś, żeby natychmiast odebrać, ono bardzo fałszuje nasze życie z Bogiem, składa złe świadectwo. Ludzie czują się tą miłością haczyk zranieni, bo muszą coś otrzymali, później się dowiadują, że nie otrzymali za darmo. Ale ty sam cierpisz, ponieważ ta prawdziwa nagroda, która jest od Boga, odbierasz ją tutaj i ona jest ułomna. Ona jest niesatysfakcjonująca, niezaspokajająca, nielecząca dla ciebie. W małżeństwie. To jest trudne. Ale po prostu to jest jedyna droga do udanego małżeństwa. Robisz coś dla współmałżonka z decyzją nie odbierania sobie tego. Mam dużo fajnych przykładów, ale nie powiem.
Bo
wygadacie idzie i tak dalej, i tak dalej. No. Robić coś bez chęci odebrania sobie tego. Nie żyć w systemie coś za coś. To uwalnia. To uwalnia nasze życie. Nagroda, Pan Jezus mówi, nagrodę będzie. Nagroda będzie. To, że masz to, tak samo jak z tym wywyższeniem, to, że masz w sercu pragnienie, żeby to wróciło, to jest okej. Okay. Tak jest skonstruowany świat, życie i Boże Królestwo. Boże Królestwo jest sprawiedliwe. Boże Królestwo jest sprawiedliwe. Każde dobro będzie wynagrodzone. Więc to, że masz chęć odebrać, to jest w porządku. To nie jest źle, że ty chcesz to odebrać. Tylko pytanie, które powinieneś sobie postawić, to kiedy ja chcę to odebrać i od kogo chcę to odebrać? Ja jako pastor muszę się całe życie przestawiać, żeby se tu nie odebrać. Bo chcę tu sobie odebrać. Mam ten zawód, taki sobie wybrałem. Albo takiego sobie nie wybrałem. Nie. W zależności od nastroju. Panie, taki ty mi wybrałeś. No ale to jest w moim sercu. Robię to. I co? Naturalnie, jak mówi apostoł Paweł, rolnik sieje w nadziei plonu. Oracz orze, żeby zebrać plon, tak? Więc to jest naturalne. Ale wiecie, ale jak ja chcę odebrać tu i teraz, no to kaszana, tak? Kochani, fajne nabo mamy, wszystko fafarafa, dobre uwielbienie było, super, nie? Dobry nastrój, świadectwa, dobra. Ale teraz stańmy na ziemi i przeliczmy te puste krzesła. Czemu nikogo nie przyprowadziłeś? Dobrze ci tu tak jest w kościele? Czemu się tym dobrem nie podzieliłeś jeszcze? Słuchajcie, to jest coś, w czym muszę swoje serce ciągle pilnować, aby taki gadek nie uskuteczniać. Mam różne triki. Jak zaczęliśmy ten kościół, powiedzieliśmy przed każdym nabożeństwem, jak z tego zaczynaliśmy, ja się bałem tego, bo miałem wspomnienia z poprzedniego kościoła, który prowadziłem. Mieliśmy na początku modlitwę o wzrost innych zborów w mieście.
Wow.
Czyli na zasadzie, wiesz, tak szubieniczkę sobie tak skrócić.
A
żeby to nic nie drgnęło w motywacjach. Czasami tak robię.
No.
Ale to dotyczy różnych rzeczy. To dotyczy twojego domu, twoich dzieci, moich dzieci. Wszyscy chcielibyśmy odebrać nagrodę za nieprzespane noce, inwestycje poniesione na edukację, żeby to jakoś wróciło. Ja bym bardzo chciał. Kiedyś się śmiałem w takim kabarecie, jak syn wyjeżdżał już z domu i matka przyniosła kartą z fakturami. Od pieluch przez wszystkie rzeczy. My ci, synu, nic nie wypominamy, nic nie wypominamy. Się strasznie rechotałem. Ale mamy to. Coś za coś, system. To siedzi w nas. Jezus mówi, nie, rób, chcesz coś zrobić, to rób tak, żeby to ci, do ciebie nie wróciło. Zapełnij czyjś dom błogosławieństwem, nie swój. Zaproś tego, kto cię nie zaprosi, tak? Bardzo dobre. Przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych czeka nagroda. Dobrze, dalej idziemy. Gdy usłyszał to, jeden ze współpiesiodników powiedział do niego: błogosławiony ten, kto będzie jadł chleb w Królestwie Bożym. Jezus powiedział o nagrodzie? On pomyślał o nagrodzie? A że siedzieli, że była to biesiada i siedzieli przy stole? Więc mu się skojarzyło z nagrodą i chlebem w Królestwie Bożym jedzonym. Wtedy Jezus powiedział mu na niego: pewien człowiek wydał wielką ucztę i zaprosił wielu. A gdy nadszedł czas uczty, posłał swego sługę, żeby powiedział zaproszonym: chodźcie, bo już wszystko gotowe. A oni zaczęli się wszyscy jednomyślnie wymawiać. Pierwszy mu powiedział: kupiłem pole i muszę iść je obejrzeć. Proszę cię, uważaj mnie za wytłumaczonego. Drugi zaś powiedział: kupiłem 5 pał wołów, idę je wypróbować. Proszę cię, uważaj mnie za wytłumaczonego. A jeszcze inny powiedział: pojąłem żonę, dlatego nie mogłem przyjść. A gdy sługa wrócił, oznajmił to swemu panu. Wtedy gospodarz rozgniewał się i powiedział do swojego sługi: wyjdź szybko na ulicę i zaułki miast i wyprowadź tu ubogich, ułomnych, chromych i ślepych. I powiedział sługa: panie, stało się, jak rozkazałeś, a jeszcze jest miejsce. Wtedy pan powiedział do sługi: wyjdź na drogi i między opłotki i przymuszaj do wejścia, aby mój dom się zapewnił. Mówię wam bowiem, że żaden z tych ludzi, którzy byli zaproszeni, nie skosztuje mojej uczty. Kolejna prawda z tego 14 rozdziału jest taka: nie martw się o to, czy Bóg cię zaprasza. Zaprasza. Bój się swoich własnych wymówek. Wiecie, to jest niesamowite, ale większą część czasu, jaką ja poświęcam na modlitwę, to jest daj. Oczywiście okraszam tą modlitwę w biblijny sposób, przyjściem do taty, uwielbieniem dla Boga, bo chleba mojego powszedniego to jest dopiero tam czwarta czy piąta kolejność w tej modlitwie Ojcze Nasz, więc ja pamiętam, żeby to właściwie robić. Ale ostatecznie i tak się okazuje, że najczęściej się modlę wtedy, kiedy mam docisk. I modlę się do Boga, żeby mi dał. I to mi daje. Ale Jezus w tej przypowieści, mówiąc tutaj o tym zapraszaniu na ucztę, on chce zwrócić naszą uwagę i mówi: słuchajcie, naprawdę nie martwcie się o to, czy będziecie zaproszeni. Bo tamten mu powiedział: o, błogosławiony, kto zasiędzie na uczcie. A Jezus mówi: o czym ty gadasz, człowieku? Zaproszeni są wszyscy cały czas. Ja muszę ciągle wysyłać gońców, szukać gdzieś w dziurze, w ziemi tych ludzi, którzy przyjdą. W jakichś opłotkach, zaułkach, gdzieś na poboczach. Bo uczta jest gotowa, ale nikt nie chce przyjść. Problem nie jest z tym, że ja jako Bóg nie chcę dać. Problem jest z tymi, którzy są zaproszeni, ale uważają, że są ważniejsze rzeczy dla nich niż przyjść i skosztować i nakarmić się tą ucztą. To jest o mnie, to jest straszne, to jest o mnie. Jak tam, co u ciebie słychać? A wiesz, jak jest. Trzeba ten mozu, ten życie, ten padł jakoś trzeba przemęczyć. Bądź twardy. No nie wszystko ma się od razu. No ja już od dawna nie wierzę w to takie chrześcijaństwo ladrynkowe. Daj, nie. Trzeba jakoś tam popychać do przodu. Nie. Widzisz, to jest na wyciągnięcie ręki u Boga dla ciebie wszystko. Pytanie jest tylko, czy ty się łapiesz w tych momentach, kiedy jest zaproszenie, żeby brać, kiedy tobie się włącza, że ale są inne sprawy. Oczywiście to kler chrześcijański chętnie wykorzysta takie, taką przypowieść do nawoływania do przychodzenia do kościoła, ale ja myślę, że nie o tym Jezus mówi. Jezus mówi o tym, żeby zasiąść na uczcie, do której on zaprasza. Tak, my jak ewangelizujemy ludzi, to mówimy im, i oni mówią, o, to czy będę zbawiony, się okaże po śmierci. To mówimy, nie, nie, to się teraz musi okazać, teraz Jezus cię zaprasza, teraz przyjmij zbawienie. I przymuszamy tych ludzi do tego, żeby skorzystali z Królestwa Bożego, żeby się narodzili na nowo. No, jak będę sprawiedliwy, jak wszystko dobrze zrobię, to wtedy przyjdę do Boga. Nie, Bóg chce ciebie teraz jako grzesznika. Później mamy, przechodzimy przez ten moment inicjacji, rodzimy się na nowo, już jesteśmy w Królestwie Bożym i zapominamy, że to jest prawda, która cały czas obowiązuje. Dlaczego masz cały czas żyć z dala od Boga, nie korzystając z Jego daru? Powód jest taki, że my mamy inne rzeczy do powiedzenia Bogu, kiedy On nas zaprasza. Pierwszy mówi, kupiłem pole, muszę je obejrzeć. Rzecz. Troska o tą rzecz, którą kupiłem. Wiesz, ja powiem szczerze, jak pojadę do Dobrej Myjni, sobie karczerkiem przelecę cały samochód. Potem tam wrzucę tych parę żetonów i sobie po prostu wypucuję w środku te wszystkie kurze i piaski. Ostatnio odkurzałem samochód przed przyjazdem Rolanda. Tyle piasku z Włoch, z lipca 2017. Jak skończę tą robotę, to powiem wam, to jest super. Tu wyjeżdżam i mam wrażenie, że mam nowy samochód. Tylko wiesz, tylko jest problem, że to nie karmi życia. To tylko karmi chwilę. Chwilę. 5-10 minut potem. Ewentualnie jeszcze chwilę, jak żona później wsiądzie i mówi, o, coś zrobiłeś z tym samochodem.
Coś zrobiłeś z tym samochodem. Jezus.
Coś tu pachnie tak w tym samochodzie.
Zawsze śmierdzi, dzisiaj pachnie. Cudownie, to mnie kręci. Tak?
Kupujesz nową czapeczkę, nowe spodnie, ktoś przychodzi, mówi, super. To są miłe momenty, tylko że te momenty nie karmią życia. Życie karmi uczta u taty. A niestety zabieganie o te chwile, momenty, rzeczy, przedmioty, które tu są wymienione, ono powoduje, że po prostu, że niestety ucieka nam to, co jest naszym prawdziwym życiem. Jak zostałem pastorem, rozmawiałem z innymi pastorami o budowaniu kościoła. I pierwsza rada, którą usłyszałem, którą mi powiedziało wielu pastorów, to powiedzieli tak. Wiesz co, Marek, bądź ostrożny. Powiedzieli mi tak. Zanim nie zaczęliśmy budować budynku zborowego, to budowaliśmy zbór. Ale jak zaczęliśmy budować budynek, to zamurowaliśmy zbór. Wiesz, nagle się okazuje, że wiesz, te cegły, budowy, pozwolenia, po prostu finanse, kredyty, nagle się okazuje, że taka inwestycja, to jeszcze to były lata 90. albo 80. nawet, to jest miazga, wiesz, można cały zbór zamurować. Dzisiaj żyjemy trochę w innych czasach, wiesz, że można to inaczej przeprowadzić, ale myślę, że to jest też coś, na co Bóg chce nam zwrócić uwagę w naszym życiu, tak? Ja na przykład z młodymi, którzy biorą ślub, często im mówię, słuchaj, pierwsze co im mówię, kiedy oni mówią w tym kursie przedmałżeńskim, mówię, przede wszystkim, słuchaj, błagam was, zróbcie jak najskromniejszą imprezę. Wydajcie jak najmniej pieniędzy. Zaproście najbogatszych, a imprezę zróbcie skromniutko. Wtedy wam więcej zostanie. Naprawdę. To jest ciekawe, nikt mnie nie słucha. Wszyscy odwalają imprezy, że aż huczy. No może nie wszyscy. Wiecie, ja po prostu to samo mówię, jak dom zbudowałem. Jak już dom budowałem, to się cały czas bałem, że za mały zbuduję. I tak zbudowałem za duży. Bo później się okazuje, że wykańczanie jest z metra. Ściany z metra, glazury z metra, klepki podłogowej z metra, wszystkiego. Jak masz metrów od metra, to później musisz mieć kasy od metra. I tak zbudowałem za duży. Dzisiaj wszystkim, którzy budują domy, mówię buduj mały. Przemęczcie się na jednej izbie z dziećmi. Oni zaraz wylecą z tego domu, nie będziecie musieli sprzątać i będzie tanio. Ja się wychowałem na 32 metrach z siostrą pianinem, z rodzicami, akwarium i chomikiem siostry. I dalej się z siostrą i rodzicami, z mamą już tylko, kochamy. Naprawdę. Zbudujesz dom, weźmiesz franki. Teraz już, akurat teraz już ten problem jest z głowy, ale jeszcze. Zbudujesz dom, weźmiesz franki. Będziesz płacił, jak jeszcze dzieci już ci się wyprowadzą. Rozmawiałem ci niedawno z kobietą, mówię, no i co? No dzieci wszystkie są na tym, no i ten dom nam został. Ja mówię, to dalej, sprzedawać go. My nie możemy go sprzedać. Kredyt przewyższa wartość domu. Chata pełna, pusta, spłata. Dzieci poza domem. Mówię, to co robicie? Kupujemy takie duże kwiaty. Fikusy, palmy. Wiesz, oranżerie robią w domu. Żeby jakoś tą przestrzeń, to echo zabudować. Biblioteka, oranżeria. Chociaż byś, nie wiem, byś zbudował, to później kurzu i tak jest od groma. I ogrzać to musisz zimą. Jak masz oranżerię, to musisz ogrzewać. Już lepiej hodować kaktusy albo porosty, wtedy nie musisz grzać. Mam 5 par wołów. Idę je wypróbować. Mam 5 par wołów. Idę je wypróbować. Jeszcze inny powiedział, pojąłem żony i dlatego nie mogę przyjść. Jezus mówi, uczta jest gotowa, z zaproszeniami jest aż ciśnienie, ale problem jest z wymówkami, tak, żeby skorzystać z tego, co już jest na stole.
Można pytanie?
Już, chwileczkę, tylko jeszcze jedną rzecz powiem. Wiesz, to jest... Dzisiaj jesteś w jakimś miejscu braku satysfakcji. Powiem tak. Bóg w tej chwili ma odpowiedź na twój brak satysfakcji. Twoją frustrację, twoje zmęczenie, twoje udręczenie. Teraz Bóg ma odpowiedź. Niemożliwe, ja go o to proszę, nie przychodzi. Nie, to jest nieprawda, jest dokładnie odwrotnie. On teraz ma zaspokojenie dla twojej potrzeby, dla twojego serca, chce ci obdarzyć pokojem, radością, Królestwem Bożym. Teraz! Problemem jest właśnie to, że po prostu nie chcesz się zatrzymać teraz, wejść na ucztę bez tyle rzeczy do zrobienia. Amen. Dobra, pytanie. Do 14, Krzysztof, chcę, żebyśmy wrócili. A będziesz błogosławiony, bo nie mają ci czym odpłacić, ale otrzymasz odpłatę przy zmartwychwstaniu sprawiedliwym. Okej. Pytanie o 14 werset, tak? Krzysztof pytał, czy coś jest jeszcze inaczej w tym wersecie.
Może ktoś ma jakieś inne tłumaczenia, gdybyśmy pytali na przykład, czy się inne tłumaczenia.
Okej, możemy przyjrzeć. Macie jakieś inne tłumaczenia Biblii? Madzia ma jakieś inne, jakie masz tam?
Będziesz szczęśliwy, gdyż nie mają dla ciebie nic w zamian, swoją zapłatę otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwym.
Będziesz szczęśliwy, gdyż nie mają ci jak odpłacić i otrzymasz swoją odpłatę przy zmartwychwstaniu sprawiedliwym. Jakieś inne tłumaczenia macie jeszcze? To była współcześniona Biblia Gdańska. To była u ciebie jaka?
Liga
Biblijna. Macie jakieś inne? Brytyjki? Stara Biblia Gdańska? Z Brytyjki.
Będziesz błogosławiony, bo nie mają ci czym odpłacić.
Będziesz błogosławiony, nie mają ci czym odpłacić?
Odpłatę bowiem będziesz miał przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych.
Odpłatę będziesz miał bowiem przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych. Nie wiem, Krzysztof, do czego zmierzasz. Na pewno...
Ja też mam tutaj z warszawsko praskie, że będziesz szczęśliwy.
Będziesz szczęśliwy.
Bo ja to czytam w ten sposób, że... Bo ja nie wierzę, że Pan Bóg nagradza tylko tam.
Amen. Amen, zgadza. Krzysztof powiedział, że on nie wierzy, że Pan nagradza tylko tam. Absolutnie. Amen. Pierwsza rzecz, już będziesz szczęśliwy.
No i to, co przed chwilą mówiłeś, zanim ja zadałem pytanie, prawda? To też jest jakby w tym się zawiera, że po prostu tu jest mowa o postawie serca, a nie jest mowa, że tylko tam będzie nagroda.
Amen. Absolutnie.
Bo jeżeli postawę serca mamy roszczeniową, a my zazwyczaj po prostu się zachowujemy w taki sposób, to jest taki jak kalka, że my oczekujemy czegoś konkretnego. To tak samo chciałem wcześniej powiedzieć, że wtedy, jak mówiłeś o tych czasach przeszłych, po prostu pieniądz nie był główną monetą. Rozumiecie, o co chodzi.
Tak, rozumiem.
Pieniądz to nie
tak.
był tym, czego się oczekiwało jakby najbardziej.
Nie no, pełna zgoda. Ja po prostu, wiecie, też myślę w ten sposób, tak, że jeżeli ja chcę otrzymać nagrodę, tak, i to jest postawa mojego serca, czyli roszczeniowość, to mnie nie uleczy, że ja tą roszczeniowość transferuję do miejsca do zmartwychwstania sprawiedliwych, bo moje serce dalej będzie nieuleczone, tak? I będę cały czas musiał siebie łoić, tak? Na zasadzie, nie, po zmartwychwstaniu! Brrr, po zmartwychwstaniu, tak? Nie, to tak nic z tego nie będzie, tak? Natomiast, więc myślę, że to po prostu jest, to jest pełna zgoda, tak? Natomiast takie spojrzenie w aspekcie naszego życia, w kontekście wieczności, wierzę, że bardzo nam pomaga. Że ono spuszcza z nas powietrze. Wiecie, ja dzisiaj sobie wziąłem w tym tygodniu na nowo po roku, jakoś strasznie mnie hipnotyzuje powieść Clarka Odyseja Kosmiczna 2001 i może dlatego, że Krystyna Czubówna to czyta w MP3 i sobie wróciłem do tego już chyba drugi, trzeci raz po roku teraz i powiem wam, to jest fantastyczne, że można uzyskać taki punkt widzenia, że jest naprawdę coś więcej, co absolutnie przerasta naszą czaszkę. Powiem wam, to daje takie miejsce ulgi i powiem wam, pod tym względem ja po prostu zazdroszczę tym epokom, gdzie dominował światopogląd o duchu i o życiu wiecznym bardziej niż o tym życiu materialnym i tu teraz. Bo ci ludzie w pewien sposób mieli lżej. Bo z jednej strony mieli gorzej, bo wszędzie widzieli diabła za krzakiem i musieli mieć relikwie na zaczynienie zła i tak dalej. I wszystko funkcjonowało w sferze ducha, ale z drugiej strony oni nie mieli nic innego, jak mieli tylko życie wieczne. Wiecie, teraz sobie akurat czytałem w tym tygodniu o życiu w starożytnym Rzymie, bo tam coś studiowałem sobie i chciałem wrócić do tego. I w pewnym momencie mówię, jeden obraz, który ja mam tego Rzymu jako miasta starożytnego w czasach cesarzy, to ja mam jakiś po prostu cukierkowy zupełnie, bo tam są ciągle te takie, wiesz, bogate domy, jakieś latyfundia, jakieś po prostu akwedukty, jakieś fontanny, jakieś łaźnie rzymskie. I sobie wklepałem życie zwykłego człowieka w starożytnym Rzymie. Słuchajcie, jak przeczytałem to, to to było gorzej niż w Mozambiku. Większą część miasta zajmowały pięciopiętrowe domy, które ciągle się zawalały, paliły, bez kanalizacji, bez wody, często bez okien, gdzie w jednej izbie żyło po 10-20 ludzi i to była większa część Rzymu. Niewolnicy wymieszani z wolnymi, jakieś wspólne miejskie latryny, do których jak ktoś miał blisko, to chodził, jak ktoś miał daleko, to nosił, chodził z własnym naczyniem, z uryną i kałem, żeby to wynosić. Bez światła, ciągłe pożary, bo w jakichś przydomowych piecykach na tym drugim, trzecim, piątym piętrze tych domów zgniecionego z wąskimi uliczkami Rzymu próbowano jakoś funkcjonować. No po prostu jedne miejskie slumsy. Nie? I ja sobie myślałem, wow, i tam wybucha przebudzenie tak w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Dlaczego? Dlatego, że ich jedyną nadzieją jest to, co nadchodzi, a nie to, co mogą teraz chwycić. Bo teraz to już nie ma za wiele, co chwycić. No, wiecie, w ogóle poczytałem sobie to i sobie pomyślałem, o Boże, a ja mam własny dom, tylko jednopiętrowy, z materiałów niepalnych i mam toaletę swoją własną, prywatną. Po prostu jest szał. I mam gaz, i mam wodę, i mam ogródek. Hańba mi. Okej? Okay. Teraz wiecie, teraz... Okej, okay, dobra. Dobrze, to nam Krzysiu tutaj wrzutę zrobił. Błogosławimy go za to. To był punkt pod tytułem oczekuj nagrody, pierw po zmartwychwstaniu. A nie, to było już tu byliśmy. Bój się własnych wymówek, a nie tego, że nie otrzymasz zaproszenia. Bo zaproszenie jest cały czas aktualne i Bóg przymusza do tego zaproszenia. I teraz przedostatni punkt. Stało się, jak rozkazałeś, jeszcze są miejsce. Wtedy Pan powiedział do sługi, wyjdź na drogi i między opłotki i przymuszaj do wejścia, aby mój dom się zapełnił. Mówię wam bowiem, że każdy z tych ludzi, którzy byli zaproszeni, nie skosztuje mojej uczty. I szły za nim wielkie tłumy, a on zwróciwszy się powiedział do nich, jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki i żony i dzieci i braci i sióstr, a nawet swego życia, nie może być moim uczniem. Kto nie niesie swego krzyża, a idzie za mną, nie może być moim uczniem. Bo któż z was, chcąc zbudować wieżę, najpierw nie usiądzie i nie obliczy wydatków, czy mu wystarczy na ukończenie? Aby czasem, gdy położy fundament, a nie mógł go ukończyć, wszyscy, którzy by to widzieli, nie zaczęli się z niego naśmiewać, mówiąc, ten człowiek zaczął budować, ale nie zdołał ukończyć. Albo który król wyruszył na wojnę z drugim królem, najpierw nie usiądzie i nie radzi się, czy w 10 tysięcy może zmierzyć się z tym, który z 20 tysiącami nadciąga przeciwko niemu. A jeśli nie, to czy tamten jeszcze, gdy jest daleko, nie wysyła poselstwa, nie prosi o warunki pokoju? Taki każdy z was, kto się nie wyrzeknie wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem. Przedostatni punkt mojego kazania. Chyba. Nie, nie przestań. Dobrze, ale już teraz pójdziemy szybko. To jest taki, odwracaj się od swojego życia. Jezus powiedział tak. Jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, a później mówi, to jest 26 werset, a nawet swego życia nie może być moim uczniem. To jest mocne, nie? Ja ciągle nie mam dobrej odpowiedzi na tą nienawiść do bliskich. Mam jakieś, słyszeliście to w wielu moich kazaniach, jak można to odczytywać. Ale powiem wam, ciekawe jest dla mnie, że dosyć mocno do mnie przemawia, a nawet swego życia. Dzisiaj miałem sen i to też jakieś było dla mnie potwierdzenie do tego, żeby akurat tym 14 rozdziałem Ewangelii Łukasza się zająć. Dzisiaj miałem sen, śniło mi się, że wszystko mi w życiu zabrano. Dzieci, żonę, dom, kościół i zdrowie. Koszmarny sen. Tak się przemęczyłem. Przewalałem się z boku na bok, kilka razy się budziłem. Co zasnąłem, to wracałem do tego samego snu. Nie będę wam tu hollywoodzkiej wizji po prostu robił, ale powiem wam, hiobowy sen, naprawdę. Śnisz, że ci zabierają żonę, że zabierają dzieci, zabierają dom, zabierają ci kościół i w końcu własne zdrowie zabierają, nie masz nic. Obudziłem się koszmarnie. Stwierdziłem od razu, nie, to jest po prostu diabelski sen, od początku do końca. Tak się wymęczyłem. Ale później sobie przypomniałem o tym, bo tak zacząłem myśleć o tym śnie, zacząłem sobie myśleć, że ja kocham swoje życie. Ja nie chcę go utracić. Ja kocham swoją żonę, kocham swoje dzieci, kocham swój dom, kocham swoje zdrowie, kocham swoją służbę, pracę, kościół. Nie chcę, żeby mi ktoś to zabrał. A Jezus mówi, żeby mieć to w nienawiści, żeby być gotowym na utratę tego. To jest ciekawe. Odwracaj się od swojego życia. Odwracaj się od swojego życia świadomie. To ci pomoże w życiu z Bogiem. Będziesz żył we właściwy sposób. Nie! Mówię o takim religijnej rzeczy. Spodziewaj się tego, że spotka cię to, co spotkało Hioba. To jest bez sensu. Tak nie należy myśleć. Ale świadomie odwracaj się od tego, co uważasz, że jest twoim życiem, żeby zacząć żyć Bożym życiem. Wtedy będzie ci lżej, będziesz bardziej błogosławiony. Więc z jednej strony jest coś, od czego mamy się odwracać. Nawet od własnego życia. I wiecie, no nie wiem właśnie, jak to po prostu ruszyć, bo to jest, nawet przed kazaniem modliłem się, Boże, daj mi to jakoś tak powiedzieć, żeby to nie zdołowało ludzi. Ale Jezus mówi, odwracaj się od swojego życia. Odwracaj się od swojego życia, tego, co uważasz, że jest twoim życiem, substancją, treścią twojego życia. Odwracaj się od tego. Będzie ci lepiej. Ja prawdopodobnie w tej chwili to mam taki, najbardziej to mam to moje dzieci. To z tego snu mojego dzisiejszego najbardziej mi chyba dźwięczy. Tam w tym śnie po prostu wydarzało się to, co i tak się wydarzy. I to nie jest żadna hiobowa historia. Po prostu opuszczały dom. Moje dzieci pewnego dnia opuszczą mój dom. I mi się to śniło. I mi się to nie podobało. Jak żyć? Dobra, okej. Okay. Dalej. Czyli kontynuacja kazania będzie przy herbacie. Przyjdziecie i mnie pocieszycie. A nawet własnego życia. Kolejna prawda jest taka, której Jezus tutaj mówi. Kochaj swój krzyż. Kto nie niesie swojego krzyża, a idzie za mną, nie może być moim uczniem. Czym jest krzyż? Krzyż nie jest cierpieniem. Krzyż jest wybieraniem Bożego planu dla mojego życia. Z ciągłym na nowo wybieraniem Bożego planu dla mojego życia. I ten plan nie jest tożsamy z tym, co ja chcę. Co uważam za definicję mojego życia, co chcę zatrzymać, przywłaszczyć. To są różne rzeczy. To, co ja chcę, co uważam za treść mojego życia, co chcę przywłaszczyć, to jest jedno, a to, co jest Bożym planem dla mojego życia, to jest drugie. Aleluja. Amen? Więc kochaj swój krzyż. I teraz, to jest przedostatni już punkt, każdy projekt wymaga mądrego szacowania kosztów tego projektu, szacowania na każdym etapie. Tak? Więc krzyż jest projektem twojego życia i każdy z tych projektów, każdy krzyż życie każdego człowieka, które jest krzyżem, jeżeli jest właściwie zrozumiane, wymaga oszacowania kosztów i szacowania na każdym etapie. Na początku bym powiedziała, że chcę zbudować wieżę. Więc wiesz, to jest to, co jest tym elementem nawrócenia, tak? Jeżeli chcesz pójść za Chrystusem, to się zastanów, czy chcesz porzucić swoje dotychczasowe życie w takim kształcie, w jakim ono było. Z grzechem, z własnymi pragnieniami, dążeniami. Ale to nie koniec, bo później Jezus mówi, ale kiedy wyruszasz na bitwę, już wyruszyłeś i jesteś w drodze. I w drodze zauważasz, że wróg jest silniejszy. To szybko zacznij negocjować. Bo możesz być przegrany, tak? Na jakim etapie życia dzisiaj jesteś? Znaczy, ja, kiedy się nawracałem, to właśnie szacowałem radykalnie. Nic nie jest moje, tracę wszystko. Wtedy byłem gotowy stracić relacje z moimi rodzicami, którzy za to, że się ochrzciłem jako w wieku dorosłych i zdradziłem moją wiarę katolicką, wylecę z domu. I to na mnie przyszło. Przeraziłem się tym, ale było to dla mnie potwierdzenie, że idę w dobrą stronę. I fajnie, i to mi dało kopa na 20 lat życia z Bogiem. No wiecie, ale po 40 zaczęła się ta druga część tej przypowieści, czyli ten, który już na bitwę wyruszył, a przeciwko niemu ciągną obce wojska. Już nie ma jak zawrócić. I wtedy Jezus mówi, szybko wysyłaj posłańców, zawrzyj pokój, bo nie wygrasz tej bitwy. Wiecie, cały czas Jezus mówi o tym samym, o tym krzyżu. Więc kiedy zauważasz to, to musisz szybko iść do Boga i powiedzieć, Panie, ja chcę naprawdę żyć dla Ciebie, ja chcę Twój krzyż wybierać. Teraz mi szybko pomóż, bo ja widzę, że ja mogę pójść na kompromis i mogę całą sprawę przeciorać. Ja wiele razy w moim życiu szłem zaparte i na zasadzie jakoś to będzie. Żyję z Bogiem, Bóg mnie kocha, Bóg mi pomoże. A Bóg Cię podprowadza po prostu do miejsca skrajni. I widzisz, ile po prostu jeszcze jest Twoich pragnień. O Boże. Im dalej ten 14 rozdział Łukasza trwa, tym robi się gorzej. Czyż nie? Taki każdy z Was, kto nie wyrzeknie się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem. Aleluja. Jakie to cudowne. Jakie to uzdrawiające. I ostatni punkt naszego kazania. Dobra jest sól, lecz jeśli sól zwietrzeje, czymże ją przyprawi? Nie nadaje się ani do ziemi, ani do nawozu. Precz ją się wyrzuca. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Amen. Słuchaj, usłysz i wykonaj wszystko, co mówi Jezus, ponieważ by sól była solą, Jezus musi zajrzeć do domu pobożnego człowieka. I to jest cały 14 rozdział naszego życia. Ale niefajne kazanie dzisiaj było. Jejku, jakie niefajne było. Jakie niefajne było.
To jest to uniżenie, tak?
To jest mój ból związany z tym, że głoszę kazania, które będę musiał sam stosować w swoim życiu. Wolę głosić kazania, w których podaje się przykład jako zastosowania tego kazania. Zobaczcie, nawróciłem się, chwała Panu. Ty też się nawróć. Usłyszałem głos Boży, który wezwał mnie do służby i ty też go usłysz. Wejdź odważnie na drogę wiary, wyznając Słowo Boże i Boże obietnice w swoim życiu, jak im ja Ci to uczynił. Zbuduj dom, poślub kobietę, miej dzieci. Kochaj Pana i dbaj o wierność w kraju, w którym mieszkasz. Jak im ja to czynię, chodź na wybory, jak ja chodzę na wybory. Wiecie, to kazanie jest inne. Jezus chodzi do domu pobożnego człowieka i mimo, że to jest dom pobożnego człowieka, który deklaruje swoje życie z Bogiem, co się nie odezwie, to ma do powiedzenia korektę, która prowadzi do naprawdę dobrego życia.
No, ale musisz pamiętać, że sam z siebie nic nie możesz uczynić.
Amen. Muszę pamiętać, mówią mi z sali, że sam z siebie nic nie mogę uczynić. Amen. Ja myślę czasami, że już o tym nie muszę pamiętać.
Wszelkie złudzenia już poszły.
Bo ja już wiem, że nic z siebie nie mogę uczynić. Ja się teraz tylko martwię, żeby nawet jeżeli ja z tego nie mogę uczynić, to żeby to uczynić. Pozwolić dzieciom żyć własnym życiem, żeby żonie pozwolić żyć własnym życiem, żebym o mój dom już przestać zabiegać, żeby o mój kościół przestać zabiegać, żeby o zdrowie już przestać zabiegać, żeby zacząć wreszcie żyć, a nie zabiegać. Amen. Macie wyświetlone 12 punktów, można sobie zrobić zdjęcie telefonem. Podsumowanie 14 rozdziału Ewangelii Łukasza. Amen. Śmieją, ale jakie to kazanie jest, to tak mało zachęcające jest. To jest kazanie o charakterze uczniowskim. Są przedmioty, które lubimy, są przedmioty, których nie lubimy. Ale te, których nie lubimy, też są potrzebne i one się składają na naszą wiedzę. Halleluja. Amen. Więc kochani, traćmy. Kochajmy krzyż i odwracajmy się od naszego życia. Amen. Niech was Bóg błogosławi.